W dobrym tonie jest tak troszeczkę narzekać na Gwiezdne Wojny, wiecie, tak jesteśmy wtedy znawcami. Właśnie, sorry. Mam trzy pary okularów i czasami się mylę, więc macie trzy pary okularów, czy tylko jedną? Może nie stać was na trzy pary, macie jakąś jedną, sferyczną, a ja mam trzy. Rozumiem, że niektórzy z was widzieli już Gwiezdne Wojny, siódemkę. Zresztą kogoś z was widziałem, jak wchodził do kina, kiedy ja wychodziłem. Słyszałem też, że ktoś z was oglądał na nowo wszystkie odcinki Gwiezdnych Wojen, by się wreszcie dowiedzieć, o co w nich chodzi. Myślę, że zbytnio to komplikujecie. To jest bardzo proste. Chodzi o walkę dobra ze złem. Dobro jest zawsze czarne, odwrotnie, zło jest zawsze czarne, dobro jest białe, ale w czasie tego wykładu zdradzę wam tajemnicę, o co tak naprawdę chodzi w Gwiezdnych Wojnach. Także słuchajcie. Aha, mam tu taką swoją własną wersję miecza świetlnego. Tu wpada światło, tak? No a tutaj ten promień powstaje. No jeszcze muszę to troszeczkę dopracować. Aha, to jeszcze taki dźwięk wydaje. Tak? Pewien chłopiec siedział w swoim pokoju i zastanawiał się, czy przy pomocy szkła powiększającego da się skupić promienie słoneczne tak, żeby zapalić kartkę papieru. Udało się, zapalił, ale niestety nie tylko kartkę. Wybuchł pożar, chłopiec został uwięziony przez płomienie. Jego starszy brat, który był niedaleko domu, zobaczył ogień i rzucił się na pomoc. Wyniósł brata z płonącego budynku, osłaniając go własnym ciałem. Niestety sam uległ poważnym poparzeniom, ledwo udało się go odratować. Na jego twarzy i rękach na zawsze pozostały blizny. To ilustracja do naszego dzisiejszego tematu. Kontynuujemy główny nasz temat, którym zajmujemy się od kilku tygodni. Co to jest zbawienie? Odkryliśmy już kilka rzeczy. Istotą zbawienia jest osobista więź z Chrystusem. To tak jakby zasiąść z Chrystusem przy jednym stole. Ta osobista więź z Chrystusem prowadzi w końcu do poczucia pełni życia. I to jest dobra wiadomość. A zła jest taka, że stan wyjściowy każdego człowieka jest zupełnie przeciwny niż więź z Chrystusem. Każdy człowiek zbuntował się przeciw Bogu, poszedł własną drogą i skutkiem jest całkowite oddzielenie od Boga. Ilustracją może być wycieczka, która utknęła w jaskini. Na wyjście z jaskini zwaliły się wielkie głazy. Ludzie tam zostali i są bez szans. Są skazani na śmierć. Taka właśnie jest sytuacja każdego człowieka. Został oddzielony od Boga przez szereg barier, przez szereg głazów. Te bariery poznawaliśmy dwa tygodnie temu. Te bariery są właśnie jak wielkie głazy, które zasypały wyjście z jaskini. Jest jednak kolejna dobra wiadomość. Wyruszyła ekspedycja ratunkowa, która ma na celu usunięcie głazów i wydobycie ludzi. Tą ekspedycję podjął Jezus Chrystus. W tym tygodniu obchodzimy kolejną rocznicę tej ekspedycji, największej i najwspanialszej ekspedycji ratunkowej wszechczasów, podjętej przez jedną osobę. Syn Boży podjął wyprawę ratunkową, będąc odwiecznym Bogiem, narodził się jako człowiek w Betlejem, by uratować nas, by przynieść nam zbawienie. Ale zbawienie to coś konkretnego. Polega na usunięciu barier, które oddzielają nas od Boga. Dzisiaj poznamy, w jaki sposób Bóg usuwa jedną z barier, pierwszą barierę. Tą barierą jest, rozpocznijmy od pewnej historii, która została opisana w Biblii. Poczujmy się, jakbyśmy siedzieli w kinie i oglądali epizod, jak Gwiezdne Wojny, tyle, że to zdarzyło się naprawdę. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Człowiek posiadał na początku wspólnotę z Bogiem, później jednak zrobił coś, przed czym Bóg go ostrzegał. Zrobił coś po swojemu. Jaka bariera powstała, kiedy człowiek zrobił coś wbrew Bogu? Dwa słowa. Przestraszyłem się. Strach. Strach przed gniewem Boga. Czy Adam słusznie się przestraszył? Popatrzmy, co o Bogu jest napisane w liście do Kolosan 3. Nadchodzi gniew Boży na synów buntu. Bóg reaguje gniewem na bunt człowieka. Adam słusznie się przestraszył. Czy bałeś się, czy bałaś kiedyś czyjegoś gniewu? Każdy z nas może przypomnieć sobie dzieciństwo. Gdy zrobiliśmy coś złego w oczach rodziców, jak się wtedy czułeś, czy czułaś? Pewnego razu w 7 klasie poszedłem na wagary. Rodzice w pracy. Przychodzę wcześniej do domu, a tu płaszcz mojego taty. Przeszył mnie strach przed jego gniewem. Gniew Boga jest autentyczny, tak jak autentyczny jest gniew rodziców. Niektórzy ludzie śmieją się z tego, robią wrażenie, jakby się nie bali. Czy naprawdę się nie boją? Nie musimy tego dochodzić. Lepiej popatrzmy, jak człowiek będzie reagował, gdy w pełni zda sobie sprawę z sytuacji. Gdy zobaczy prawdę o gniewie Boga, który na nim ciąży. Księga Apokalipsy, 6 rozdział. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik i wolny, ukryli się do jaskiń i górskich skał i mówią do gór i do skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Jak będą zachowywali się ludzie, gdy odkryją prawdę o gniewie Boga? Będzie wielki strach. Gniew Boga jest autentyczny. Gniew Boga jest skierowany na każdego człowieka, bo każdy się zbuntował. Niezależnie od tego, co sobie o tym myślisz i jak odległa od ciebie jest ta prawda, masz przechlapane. Niektórzy próbują sami pokonać barierę strachu przed Bogiem i w tym celu tworzą sobie własny obraz Boga, że Bóg jest dobrotliwym, pobłażliwym dziadkiem, kochanym starcem, nie ma się czego bać. To jest nieprawdziwy obraz Boga. Bóg reaguje pełnym, stuprocentowym gniewem na bunt człowieka. Obraz Boga pobłażliwego jest zupełnie fałszywy. Niektórzy ludzie mają inny sposób na łagodzenie gniewu Boga przez dobre uczynki. To jest tak, jak syn czy córka próbują łagodzić gniew taty albo mamy, gdy wracają z wywiadówki. Tego dnia ładnie ustawiają buty, ładnie wieszają kurtkę, siedzą grzecznie przy lekcjach i robią wrażenie, że pilnie się uczą, by złagodzić gniew taty czy mamy. W podobny sposób człowiek liczy na to, że złagodzi gniew Boga przez to, że akurat będzie zajęty czymś dobrym. Nie ma szans. Bóg reaguje stuprocentowym gniewem na bunt człowieka i każdy z nas znajduje się pod tym gniewem. I jest to prawdziwa bariera, jak wielki głaz, który uniemożliwia nam wyjście z jaskini. I nie mamy szans, by cokolwiek zrobić o własnych siłach. Potrzebujemy ratunku. Potrzebujemy ratownika. Chrystus jest ratownikiem. On może usunąć przeszkody. W jaki sposób Chrystus rozwiązuje problem gniewu Boga? Jakie jest prawdziwe rozwiązanie? List do Rzymian 3. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Jezus został nazwany tutaj narzędziem przebłagania. Przebłaganie to właśnie odwrócenie gniewu Boga. W jaki sposób Chrystus odwrócił gniew Boga od nas? Czytamy? Mocą Jego krwi. Jezus wziął na siebie gniew Ojca. Gdy zawisł na krzyżu, przyjął na siebie grzechy człowieka i gniew Boga został skierowany na Niego. Jezus zginął na krzyżu nie z powodu gwoździ, z uduszenia się typowego dla ukrzyżowanego. Jezus umarł wcześniej, że nawet oprawcy dziwili się, że umarł tak szybko, przyszli połamać golenie, by przyspieszyć śmierć, a Jezus już nie żył. Jezus umarł na krzyżu, ponieważ gdy spoczęły na nim nasze grzechy, gniew Boga Ojca został skierowany na Niego i wyrok został wykonany. Jak w tej historii z pożarem, starszy brat wziął na siebie żar ognia. W podobny sposób nasz starszy brat, Jezus Chrystus, przyjął na siebie gniew Ojca. Jak skorzystać z tego ratunku? Ewangelia Jana 3. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Słowa grozi mu, dosłownie tłumacząc, ciąży na nim. Tak? Gniew Boży ciąży na nim. Każdy, kto nie uwierzył w Chrystusa, to jest prawda o Nim. Tak? Tylko przez wiarę w Chrystusa można uratować się spod gniewu. Przez zaufanie, że to, co zrobił Jezus na krzyżu, jest wystarczające i skuteczne. Jakże śmieszne są na tym tle próby łagodzenia gniewu Boga przez własne starania człowieka. przez tak zwane dobre uczynki. Jezus poniósł ofiarę, zapłacił najwyższą karę za nasze winy, ale człowiek mówi, ale ja mam swoją ofiarę. Ja sam złożę ofiarę za moje winy, przez moje dobre uczynki. Poprawię się. Ktoś, kto tak myśli, daje świadectwo, że w ogóle nie rozumie, na czym polega problem. To tak jakby przestępca, który dostał karę śmierci za zabicie kogoś, mówił, ale ja się poprawię. Zrobię trochę dobrych uczynków. Czy tak się dzieje? Jak wygląda człowiek, który myśli, ja mam swoją ofiarę, którą złożę. Jaka jest odpowiedź? Jest tylko jedna ofiara, która uśmierzy gniew Boga i na pewno nie są nią nasze dobre uczynki. Bóg ze swej strony bardzo zatroszczył się, byśmy zrozumieli, czym jest ofiara Chrystusa na krzyżu. To, co zrobił Chrystus, zostało zilustrowane w Biblii na wiele sposobów. Jedną z ilustracji jest Arka Przymierza. Arka Przymierza to jeden z przedmiotów związanych z żydowskim rytuałem, skrzynia z drążkami do przenoszenia. To właśnie o tą skrzynię chodziło w filmie Poszukiwacze zaginionej Arki. Filmu nakręconego również przez wytwórnię Lucasfilm, czyli wytwórnię, która stworzyła Gwiezdne Wojny, chociaż przed nakręceniem ostatniego odcinka, czyli siódemki, prawa zostały odsprzedane Disneyowi za $1 miliard czy coś koło tego, ale poszukiwacze zaginionej Arki powstali. Dzięki temu ci, którzy wcześniej nie słyszeli o Arce Przymierza, tu się z nią spotkali. Dzięki Lucasfilm. I o to właśnie chodzi w Gwiezdnych Wojnach. By wszyscy usłyszeli o Arce. To jest moja hipoteza. Teraz wystarczy tylko odnaleźć właściwe źródło, dotrzeć do niego. Biblię. Boże Słowo. W którym można się dowiedzieć, o co chodzi z tą Arką Przymierza. Co się dowiadujemy z Bożego Słowa o Arce Przymierza? W skrzyni, w Arce Przymierza znajdowały się różne przedmioty, między innymi kamienne tablice, które Bóg dał Mojżeszowi. Te wszystkie przedmioty w tej skrzyni to symbole grzechu Izraela. Skrzynię przykrywała pokrywa. Ta pokrywa była nazywana przebłagalnią. Pokrywę kropiono krwią ofiary podczas rytuału i ta krew symbolicznie zasłaniała grzechy ludzi przed gniewem Boga. To jest ilustracja, którą Bóg polecił wykonać Mojżeszowi. Cień prawdziwej duchowej rzeczywistości. Ta ilustracja pokazuje, że gniew Boga jest odwrócony od ludzi i skierowany na ofiarę. Prawdziwą ofiarą jest Jezus Chrystus. On dokonał przebłagania, gdy zawisł na krzyżu, odwrócił od nas gniew Boga, wziąwszy go na siebie. Usunięcie bariery gniewu Boga jest dostępne tylko przez wiarę, gdy podejmujemy decyzję zaufania Chrystusowi w głębi swojego serca. Zaufania, że On skutecznie odwrócił gniew Boga od nas. Bóg bardzo się zatroszczył, byśmy zrozumieli, czym jest ofiara Chrystusa na krzyżu i by ten fakt stał się jak najbardziej znany. Dał nam też polecenie, dał nam polecenie, byśmy te fakty czynili znanymi, powiedział Ewangelia Marka 16, zobaczmy. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To znaczy, wyjaśniajcie prawdę o odwróceniu gniewu. Jaki jest stopień znajomości tych faktów w naszym kraju, w naszym narodzie? Wprawdzie krzyż jest bardziej znany niż miecz z Gwiezdnych Wojen w naszym narodzie, ale jest pytanie, na ile sposób myślenia ludzi, którzy się tym symbolem posługują, pasuje do tego, co krzyż oznacza? I tu diagnoza jest bardzo niekorzystna, wręcz miażdżąca. Sposób myślenia większości ludzi zupełnie nie pasuje do tego, co krzyż naprawdę oznacza. A oznacza to, że Jezus Chrystus wziął na siebie gniew Ojca i uczynił to w sposób zupełnie skuteczny i że potrzebujemy ten fakt przyjąć przez wiarę. Nie jesteśmy w stanie uśmierzyć gniewu Boga przez swoje dobre uczynki. Niestety większość naszych rodaków w tym pokłada nadzieję, że przez swoje dobre uczynki uśmierzą gniew Boga. Bóg złożył ofiarę, ale ludzie mają swoją ofiarę. Przez to praktycznie pogardzają ofiarą Chrystusa. Chociaż tak tego nie nazwą, ale tak jest w rzeczywistości. A kim stajemy się przez niewłaściwy sposób myślenia? Niewłaściwy sposób myślenia to nie jest błaha sprawa. To nie jest nawet sprawa średniej wagi. Popatrzmy, list do Kolosan, pierwszy rozdział. I was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny. To jest problem najwyższej wagi i nazywa się wrogość wobec Boga. Przez taki niewłaściwy sposób myślenia ludzie trwają w stanie wrogości wobec Boga. Bóg tak to ocenia, jako wrogą postawę. Człowiek może uważać się za przyjaciela Boga, bardzo religijnego i tak dalej, że Bóg jest dla niego kimś ważnym, ale to są tylko pozory. Rzeczywistość wygląda inaczej. Bóg ze swej strony mówi, posłałem mojego ukochanego syna, aby dokonał przebłagania mojego sprawiedliwego gniewu za cenę swojego życia i to jest jedyne rozwiązanie, a wy myślicie, że przez swoje dobre uczynki uśmierzycie mój gniew. To jest tak, jakbyście powiedzieli, nie potrzebujemy twojej ofiary, Chrystusie. Niepotrzebnie się oddałeś. My uśmierzymy gniew Boga przez własne dobre uczynki. Nie potrafimy? Jesteśmy zbyt źli, żeby to było możliwe? Nie obrażaj nas, Chrystusie. My jesteśmy dobrzy i udowodnimy to Tobie przez nasze mocne postanowienia poprawy. Jak Bóg to widzi ze swej strony? To jest akt wrogości. Myśląc tak, stajemy się wrogami Boga przez sposób myślenia. Każdy człowiek, który myśli o sobie, że potrafi przez swoje dobre uczynki uśmierzyć gniew Boga, czyni siebie wrogiem Boga. Nie ja to mówię. Mówi to święty Paweł apostoł pod wpływem Ducha Świętego, bo jest to akt zakwestionowania, że ofiara Chrystusa była potrzebna. Co Bóg na to odpowiada? Człowieku, przestań się buntować. Nie jesteś w stanie. Zaufaj mojemu synowi. On dokonał przebłagania, oddając swoje życie. Nie obrażaj mnie stwierdzeniem, że rozwiążesz problem przez swoje dobre uczynki. Jest to dla mnie potwarz. To tak, jakbyś powiedział, że ofiara, którą złożyliśmy dla twojego ratunku, była niepotrzebna. To tak jakby młodszy brat mówił: starszy bracie, po co ta brawura? Sam bym się uratował. Twoje blizny są zupełnie niepotrzebne. I to jest misja, którą Chrystus powierza każdemu, kto zrozumiał, o co chodzi. Misja, by ludziom wokół też to uświadomić, podzielić się z nimi tym odkryciem. Co my robimy, by to zadanie wypełnić? Wczoraj miało miejsce, można powiedzieć, najważniejsze w ciągu roku duże wydarzenie, które ma za cel przybliżenie prawd Ewangelii, świąteczne spotkanie Pań. I zobaczmy parę zdjęć i zastanówmy się, co te zdjęcia pokazują, dobrze? O, to jest pierwsze zdjęcie, takie bardziej ogólne. Dalej może, tak, zespół muzyczny, czyli osoby, które należą do tych, które najbardziej się napracowały. I dalej idziemy, tak, właśnie Bartek, Ela, Karolina, Marcin. Paulina, dziękuję. Właśnie. I tak dalej. Myślicie, że stać tutaj na środku to jest tak łatwo? Po prostu człowiek się gubi. Tak. Scenka, pantomima, prawda? Tak, właśnie. I wreszcie finał. Tutaj widzicie pewną piękną osobę po... Tak. Po której, Bartek, stronie? Dobrze. I dalej. Tak. I historia drogi do Chrystusa. Kolęda, tak? Tutaj już śpiewacie kolędę. No i słuchajcie, ci, którzy jakby tutaj w tle się poruszają, którzy tutaj właśnie wszystko ustawiali na scenie. Chłopcy, tak. No i wreszcie IT, czy jak to się tam nazywa, ten dział, który wszystko wyświetla, też postarali się jakoś wyglądać. No, a to jest, słuchajcie, to są ci, którzy na parkingu wszystkiego pilnowali, kiedy tu mieliście ciepło i wygodnie, oni niestety w zimnie tam właśnie z oddaniem, mają tam zresztą elektrycznego grilla i zrobili pierwszego grilla na drugim etapie naszego ośrodka. I to mniej więcej by było na tyle, tak, zdjęć, a nie. Znaczy, nie myślcie teraz o jedzeniu, myślcie o tych osobach, które się przy tym napracowały, tak, naprawdę, naprawdę haruwa, tak. Po co? Po co ta haruwa? Dziękuję bardzo za zdjęcia. Proszę o światło. Co pokazują te zdjęcia? Pokazują nasze motywacje. Pokazują, jak nam zależy. Jakość tego wszystkiego, co zrobiliśmy, ja też się do tego trochę przyłożyłem, naprawdę była wielka. Z jakim poświęceniem do tego podeszłyście, nie tylko panie, ale też podeszliście, panowie, wielu było zaangażowanych. To wszystko pokazuje prawdę, że osobista więź z Chrystusem i pragnienie, by inni ludzie wokół nas to poznali, nie jest dla nas jakimś mało znaczącym dodatkiem, jakimś świątecznym epizodem, ale jest czymś, co czyni nas innymi ludźmi. Ma wpływ na to, jacy jesteśmy. Bo myśmy nie stali się kimś innym na użytek świątecznego spotkania Pań, ale tacy właśnie jesteśmy. Cały czas jesteśmy sobą. Tak bardzo nam zależy. I wyrażamy to przez sposób, w jaki robimy to wszystko. Zaangażowanie Pań w dziesiątkach, setkach różnych ról, zaangażowanie panów. Również to, że byliście gotowi zostawić wasze samochody daleko stąd, by tu było miejsce dla gości, poza paroma drobnymi incydentami, zrobiliście to z wielkim sercem. Wszystko, absolutnie wszystko jest dowodem na to, jak bardzo wam zależy, że tacy po prostu jesteście. Co jeszcze robimy, by przybliżyć ludziom znaczenie ofiary Chrystusa? We wtorek rano wsiadłem do Pendolino, do Warszawy, bo ktoś z moich przyjaciół stworzył mi okazję 3-godzinnego spotkania i osobistej rozmowy z jednym z najlepszych praktyków na świecie w dziedzinie tworzenia wspólnot wielolokalizacyjnych, który przewodzi takiej wspólnocie w zupełnie innej części świata, ale był akurat w Warszawie, więc pojechałem, żeby się z nim spotkać i usiedliśmy sobie w folk gospodzie przy Grzybowskiej i to była uczta, ale nie chodziło o jedzenie, bo tak naprawdę nie pamiętam, jak smakowało to, co jedliśmy. Tak byłem zaaferowany rozmową z kimś, kto ma długoletnie doświadczenie w tworzeniu wspólnot wielolokalizacyjnych i potrafi to przekazać w sposób uporządkowany, pożyteczny. Wierzę, że Bóg stworzył te okoliczności, nie spodziewałem się tego. A przecież to nam się marzy, prawda? Sprawy toczą się dosyć szybko. Marzą nam się nowe lokalizacje naszej wspólnoty w Katowicach i w Krakowie. Wczoraj było mnóstwo osób ze Śląska, prawda? Przyjechało też kilka osób z Krakowa. W Krakowie też coraz więcej się dzieje. Więc żeby nadążyć za tym działaniem Boga, już wiemy, że chcemy, by to coś miało charakter klubów. Ostatnio był temat, kto te kluby stworzy i poprowadzi. Myśleliśmy, by nazwać te osoby menadżerami, ale okazało się, że taka odpowiedzialność wzbudza zbyt duży respekt i zgłosiła się tylko jedna osoba do takiej roli, ale i ona w końcu tego pożałowała. I widziałem, że czuje się nieswojo, no bo stworzyć coś takiego z niczego, więc nie miałem wyjścia, sam się zgłosiłem do bycia menadżerem i to we wszystkich trzech lokalizacjach. Zapytałem później mailem, jak pamiętacie tego maila, ci z was, którzy dostają, kto byłby gotowy być w takim razie moim asystentem i paru panów tutaj odpowiedziało. Bardzo dziękuję za wasze odpowiedzi, za waszą gotowość. Ta sprawa w końcu się wykrystalizowała. W międzyczasie jeszcze moja przyspieszona edukacja w Warszawie. No i w końcu powstał plan. Mówię o tym teraz, bo sprawy toczą się szybko i nie ma czasu, by czekać na jakieś specjalne okazje. Sprawa krystalizuje się tak, że wybrałem 3 osoby, które będą moimi, miało to się nazywać asystentami, ale będzie trochę inaczej, będą pełnomocnikami naszego zespołu przywódczego właśnie do tej sprawy, tej misji tworzenia tych klubów. Rafał będzie takim pełnomocnikiem w Krakowie, Dawid w Katowicach, Sławek tutaj w Bielsku, bo tutaj też planujemy tworzyć taki klub. Trochę musi się tutaj zmienić, łącznie z kolorem tej ściany, bo chyba wszyscy wiedzą, że w tygodniu aranżujemy to miejsce do zupełnie innej funkcji. A więc Rafał w Krakowie, Dawid w Katowicach, Sławek w Bielsku. Ja ich wybrałem. Zespół przywódczy wczoraj ich powołał. Nie w nocy, było to jeszcze wieczorem. A więc są pełnomocnikami, tak, zespołu przywódczego. Będą jakby twarzami tych klubów w tych miejscach. Nie ma na co czekać. Oni dalej będą przekazywali wiele zadań do wykonania i wielu z was, praktycznie każdy, kto będzie chciał, będzie mógł się w to zaangażować. Fajnie, że wielu z was się już zgłosiło, będą wkrótce zadania. I znowu, sposób, w jaki do tego podchodzimy, pokazuje, że przekazywanie Ewangelii ludziom wokół nas nie jest jakimś dodatkiem do naszego życia. Tacy po prostu jesteśmy. Dlaczego? Bo tak zmienia nas ta prawda, że Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, jedyną, która jest w stanie odwrócić gniew Boga. Dlatego jesteśmy jeszcze bardziej gorliwi niż George Lucas, niż twórcy Gwiezdnych Wojen. Być może udział w produkcji Gwiezdnych Wojen zmienia ludzi, zmienia to, kim są. Są pasjonatami. Tym bardziej nas ta prawda zmienia. Jak jeszcze upowszechniamy prawdę o Chrystusie jako ofierze przebłagalnej, również tworząc to miejsce, nasz ośrodek. Ktoś z gości wczoraj powiedział, kto był tu po raz pierwszy, ale wy to robicie. Miał na myśli pasję, z którą do tego podchodzimy. Dlaczego? Bo prawda o Chrystusie jako jedynej ofierze przebłagalnej za nasze grzechy zmienia to, kim jesteśmy. I tak by było na gorąco na wczorajszym świątecznym spotkaniu dla pań, były głosy, co dalej? Gdyby przyszło kilka osób więcej, było naprawdę wymierzone, byłby duży problem. Więc trzeci etap ośrodka, audytorium dwa razy większe od tego, dolny parking. Słuchajcie, zróbmy to. Dla wielu z nas już to stało się rzeczywistością. Odwrócenie gniewu Boga. Zaufaliśmy Chrystusowi i On zasłonił, mówiąc obrazowo, nasze grzechy przed gniewem Ojca. Nasze grzechy znajdują się pod pokrywą, która została pokropiona krwią Chrystusa. Wielkie pytanie. Jaki wpływ na twoje życie ma ta świadomość, że tak się stało? Że gniew Boga został od ciebie odwrócony. Więc ostatnia dzisiaj historia, Ewangelia Łukasza 7. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Odpowiedź Jezusa w wersie 47. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Kobieta uświadomiła sobie, jak wiele Chrystus dla niej zrobił, jak wiele jej wybaczył. Jaki motyw pojawił się w jej sercu? Miłość? Wdzięczność? To, co zrobiła, zrobiła z miłości i wdzięczności. Komu się wiele odpuszcza, bardzo kocha. To znaczy, jak ktoś uświadamia sobie prawdę o tym, co Chrystus dla niego zrobił, powstanie w nim miłość i wdzięczność. Stanie się innym człowiekiem. Miłość i wdzięczność staną się motywem jego, nowym motywem jego życia. Starszy brat rzucił się na pomoc, wyniósł brata z płonącego budynku, osłaniając go własnym ciałem. Na jego twarzy i rękach pozostały blizny. Za każdym razem, jak młodszy brat widział te blizny, za każdym razem, jak się spotykali, jak zasiadali przy wigilijnym stole, pojawiała się w nim wielka wdzięczność. Nasz starszy brat, Jezus Chrystus, zrobił coś takiego. Im bardziej to sobie uświadamiamy, tym bardziej miłość i wdzięczność jest motorem naszego życia. Każdy z nas jest jak ten chłopiec, który bawi się szkłem powiększającym. I każdy z nas znalazł się w płonącym domu, uwięziony przez płomienie. Gniew Boga jest autentyczny. Osobiste pytanie, czy naprawdę dałeś już się uratować spod gniewu Boga? Czy dałeś? Potrzebujesz się tym zainteresować Ewangelią. Nie zadawalaj się tym, że widziałeś, czy widziałaś znak krzyża, albo może nosisz go na łańcuszku, albo może nawet często pod nim gdzieś przebywasz. Potrzebujesz się zainteresować, co naprawdę kryje się za tym symbolem. Co to znaczy uwierzyć w Chrystusa? Co to znaczy zaprosić Chrystusa do swojego życia? Jest to najważniejsza kwestia. A jeżeli już tego doświadczyłeś, czy doświadczyłaś, dałaś się uratować spod gniewu Boga, czy miłość i wdzięczność wobec Chrystusa jest motywem twojego życia? Twórcy Gwiezdnych Wojen to pewnie ludzie wielkiej pasji, ale jeżeli moja pasja dla Chrystusa nie byłaby większa od ich pasji, czyż nie oznaczałoby to, że nie za bardzo docierają do mnie fakty? I wtedy musiałbym się nad tym mocno zastanowić. Za tydzień będziemy poznawali, jak Chrystus usuwa kolejną barierę, która oddziela nas od człowieka od Boga, ale w piątek, w pierwszy dzień świąt, spotykamy się tutaj, jak w niedzielę. Umawiamy się z innymi chrześcijanami, że w tym dniu świętujemy ten fakt, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, by stać się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. A jak świętowanie, to potrzebne jest coś do jedzenia, więc niech każdy, kto może, przyniesie trochę świątecznego ciasta, oczywiście najlepszego. Więc miłej Wigilii i wesołych świąt.